dobre książki.
Piotr Micner, autor książki Mój Iwaszkiewicz. Dzień dobry w Krakowie.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Pana książka traktuje Iwaszkiewicza, tak jak sam tytuł wskazuje, z bardzo osobistej perspektywy, a rzeczywiście Iwaszkiewicza poznał pan we wczesnym dzieciństwie. Mieszkaliście również w Podkowie Leśnej.
Tak, to znaczy, wie pani co, to jest, ta książka jest, znaczy ma ten wątek takich wspomnień własnych, ale też mój, to jest moja lektura, więc... Jak ktoś uważa inaczej, to niech mi da spokój, bo to jest moja lektura. To po prostu to jest taka książka subiektywna.
Kiedy pierwszy raz zawitał pan do stawiska?
No właśnie, to było spotkanie nie z Iwaszkiewiczem, tylko z Dzikiem, bo rodzice mnie tam zabrali, to miałem chyba 6 lat może tego, i wchodzimy po schodach, a tam straszne, takie obrzydliwe trofea myśliwskie. I ja zobaczyłem, podniosłem wzrok i zobaczyłem taki łeb dzika wypchany. Zrobiłem taką histerię straszną, że chyba mnie musieli zabrać i chyba nie doszło do tego pierwszego spotkania. No ale potem były często takie, wie pani co, to było tak, że to były takie sąsiedzkie takie, na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, a czasami jakoś też bez okazji jakieś były, nie, u rodziny pana Jarosława, to znaczy nie tam, żeby tam się obchodziło, tylko ja jechałem na przykład tam, to jechałem na rowerze, zawoziłem jakiś prezent czy coś takiego. No, więc...
Iwaszkiewicz też oceniał pana wiersze pierwsze, młodzieńcze.
Tak, ale jeszcze do tego dodam jedną rzecz, której nie ma w tej książce, bo jakoś mi się nie zmieściło, albo może o niej zapomniałem. Przyjechałem ja kiedyś właśnie no już miałem kilkanaście lat, przyjechałem, przywiozłem chyba jakiś prezent i wchodzę po schodach, znów te schody, a tam taka, wokół tych schodów na górze tacy panowie, rozumiecie, ci goście. I któryś z nich mówi: Jarosławie, jakiś piękny młodzieniec do ciebie.
O, to znaczące bardzo.
No, więc takie to były. No i tak, no oczywiście dawałem mu do czytania moje teksty. No i były też właśnie takie uwagi, które mi bardzo dużo dały. Ja bym powiedział, taka zasadnicza, to było tak, nawet mam taki list od niego, kiedy napisał, że one są bardzo dobre. Bardzo dobrze napisane, ale jeszcze widać, że jeszcze za mało przeżyłem. No miałem chyba 16 lat wtedy, czy 17. Czyli to jest ta kwestia doświadczenia życiowego, no, takiego nasączenia doświadczeniem życiowym, co u niego też jest zasadnicze. No.
Powiedział pan, że odczytuje pan Iwaszkiewicza bardzo osobiście i jest to ciekawe, ile tropów, ile wątków podejmuje pan w tej książce. Pisze pan i myślę, że jakoś to też potem się powtarza, że wyjątkową cechą pisarstwa Iwaszkiewicza jest bezpośredniość.
Bezpośredniość i taki autobiografizm swego rodzaju, to znaczy on oczywiście czasami przybiera jakieś maski, ale w zasadzie jest to opowieść o nim, jego opowieść o jego widzeniu świata i to jest całościowe, to znaczy dopełniają się zapisy dziennikowe z wierszami, wiersze z listami, listy z opowiadaniami, to wszystko stanowi jedność. Także można o nim mówić, o nim jako o człowieku, posługując się tymi wszystkimi tekstami.
Tutaj zacytuję pana ze wstępu. Może ta szczerość, o której będę pisał, sprawia, że Iwaszkiewicz nieustannie przyciąga czytelników, badaczy, reżyserów. Skoro ktoś chce nam tak wiele powiedzieć, zadajemy mu kolejne pytania, ważne przede wszystkim dla nas. Pytamy go o nas, o nasze sprzeczności. I możemy pytać, gdy mamy lat 16 i 40 i 66, bo tych Iwaszkiewiczów jest wielu, jest młodzieniec, dojrzały, mężczyzna i starzec. I przez te wszystkie etapy biografii pan również przechodzi, bo tu jest ważne, że właśnie te wątki autobiograficzne mieszają się u pana z analizą twórczości.
Tak, znaczy analiza to może nawet za dużo powiedziane. Ja tutaj
niektóre wątki
czytam, to po prostu czytam, odczytuję to, próbuję to jakoś tam zinterpretować, ale rzeczywiście od wczesnej młodości, bo tutaj udało mi się wyciągnąć taki wątek futurystyczny na przykład, kiedy on był futurystą, o czym się zupełnie mało pamięta. W zasadzie go się kojarzy raczej ze skawanderytami, z taką poezją kultury. Tymczasem u niego był też silny taki wątek buntu. I on od czasu do czasu wybuchał i w takiej wczesnej młodości, ale też w okresie starości, bo kiedy to on właśnie pyta Pana Boga, jak ty to wszystko zlikwidujesz, ten świat.
Dużo jest takich pytań też związanych z religijnością, z metafizyką, ze śmiercią, z tym, co po śmierci. To też jest bardzo ciekawy tutaj jakby rozdział, który też powtarza się w wielu częściach książki.
Tak, znaczy ze śmiercią on jest obyty, powiedzmy, od początku. To znaczy ta śmierć, no, to jest też bardzo dobrze ta książka Przybylskiego i Iwaszkiewiczu, Eros i Thanatos. Czyli Eros i śmierć. One są razem, one jakoś się łączą. No bo to są też takie najgłębsze punkty naszego istnienia w świecie. No, także to chyba to są te pytania o śmierć.
Ale też ten wątek panteistyczny i co właśnie po śmierci, to też jest bardzo ciekawe.
Tak, to znaczy nie ma czegoś takiego jak jednoznaczny pogląd na życie Iwaszkiewicza, czy jego światopogląd, pogląd na życie, pogląd na Boga. Jemu to się zmienia i dlatego on jest tak ciekawy, bo on te wszystkie zmiany zapisuje. A raz on wierzy w Chrystusa, a raz wierzy w Dionizosa. Dionizos staje się Chrystusem. Wierzy w Boga, jakby powiedzieć, osobowego i w Boga nicości, który jest nicością. I tak dalej. Także on, to przez co też my wszyscy przechodzimy. No może nie każdy przechodzi przez wiarę w Dionizosa, ale wszystkie...
No jakieś wątpliwości wszyscy mamy,
tak.
I to się zmienia. No,
tak,
to,
tak. I on to wszystko, on to wszystko, on to wszystko zapisuje, także można na każde pytania nasze, na każdy moment naszego życia możemy tam znaleźć coś dla siebie.
Tak powiedział pan teraz, że to się zmienia i że u Iwaszkiewicza jest taka dwoistość, że on pisze, że może jest tak, a może jest inaczej.
Tak, on jakby...
Też podaje pan przykłady wierszy, w których...
No tak, to nawet żona mu tam wytykała, że... Bo ty to właśnie tak mówisz, że ona jest tak, a może jest inaczej. Ona jakby była bardziej zasadnicza i bardziej miała wyraziste poglądy, a on był... No może on był postmodernistą.
Tak, chyba. Tak.
No tak, to znaczy coś jest w tym. No, ale to się łączy też u niego z taką uczciwością, z taką szczerością. No nie będę udawał, że teraz jestem właśnie na takim etapie, a teraz na takim. No i to jest to, co mnie interesowało w tym.
To, że zaczyna pan od książki Moich wspomnień, analizuje ją pan, czy bada pan różne też wątki w niej i motywy zawarte. I tutaj też ta wspomnieniowość jest ważna bardzo dla pana w twórczości Iwaszkiewicza.
Tak,
to, że on ciągle powraca do...
Tak, to znaczy on powraca i może powracać, dlatego że ma niesłychaną pamięć. To znaczy, to jest... Oczywiście my tak do końca nie wiemy, czy on trochę nie konfabuluje w tych opisach, ale opisy miejsc są tak wyraziste, tak plastyczne, tak... Jeżeli opisuje jakieś miejsce, to opisuje, nie wiem, kolor, zapach, wszystkie rośliny, które tam rosną, jak dom, to kolor ścian, no wszystko... to natychmiast staje się nam bliskie. Znaczy natychmiast to widzimy, tego dotykamy jakby. No właśnie ten zmysłowość, no zmysłowość tych wszystkich opisów, miejsc, wspomnień, ludzi.
Przywołuje pan też Pannę z Wilka. Dla mnie to też jest taki utwór niezwykle zmysłowy i sensualny.
No on ma, tam on jest bardzo, bardzo ważny, dlatego że tam się przecinają różne, no nie tylko ta właśnie ta sensualność, ale tam się przecinają rozmaite dramaty, czy takie kwestie tragiczne w zasadzie, to znaczy przede wszystkim sprawa miłości. To jest jego pytanie o miłość. Czy on w ogóle umie kochać? Jak człowiek sobie zadaje takie pytanie, no to jest rzeczywiście bardzo zasadnicze, bardzo takie, ale nie tylko czy mnie kochają, ale czy ja potrafię kochać, czy ja dorosłem do miłości. I on ma wątpliwości co do tego. Zresztą mówiliśmy o tych skomplikowanych relacjach rodzinnych, które tam były u Iwaszkiewiczów i że tej miłości było za mało, albo też nie umiano sobie okazywać jej.
Tutaj przytoczę kolejny cytat. Możemy się zastanawiać, kiedy i który typ odniesienia do własnego oblicza fizycznego i duchowego reprezentował Iwaszkiewicz. Narcystyczny, nienawistny, pogardliwy, humorystyczny, heroiczny. Wydaje mi się, że najczęściej było to połączenie narcyzmu z heroizmem. To jest też ciekawy wątek tutaj.
Tak, to znaczy narcyzm o tyle, że takie skupienie na sobie, to jest u niego wyraźne, ale ten heroizm, to ja miałem na myśli przede wszystkim jego miejsce w historii, to znaczy uważa się go w zasadzie za oportunistę, tchórza, oportunistę. Tymczasem oczywiście to też było, ale jednocześnie on potrafił to przełamywać, a takie przełamanie tego strachu czy czegoś, to jest taki akt heroiczny i potrafił ludziom pomagać, potrafił ostro występować w pewnych sytuacjach, zdecydowanie. Może nie było to, jakby powiedzieć, nie było to, ten heroizm nie był stałym jego zajęciem, tylko były sytuacje, kiedy on się zachowywał bardzo dzielnie i tam były, no chociażby już 78 rok, zjazd pisarzy w Katowicach, kiedy partyjni przysłali taką, to coś w rodzaju takiej bojówki w zasadzie, taki aktyw robotniczy, który wkroczył po to, żeby pisarzy pouczyć, jak mają pisać. I on ich wyrzucił po prostu z sali. No, już 83-letni starzec tego po prostu pogonił ich. Do czego trzeba było jednak siły i determinacji, no.
No i chociażby przecież też jednak bardzo heroiczna postawa w czasie II wojny, kiedy tylu ludzi ukrywało się w stawisku, w bardzo ciężkich warunkach.
Tak. No oni oboje tam, Iwaszkiewiczowie, się tym zajmowali, pomagali Żydom. Pani Anna nosiła dokumenty do getta, fałszywe dokumenty, no w ogóle rzeczywiście bardzo, no i rzeczywiście ludzie tam wszyscy jacyś bezdomni już w czasie okupacji, ale też w czasie powstania, po powstaniu warszawskim. Tam był cały dom, był pełen ludzi. Tam chyba niektórzy mieszkali pod fortepianem, a Iwaszkiewicz, ponieważ akurat w czasie okupacji no, pisał właśnie książkę moich wspomnień, on ją pisał w takim szalecie, w takim kibelku w zasadzie, bo nie miał biurka, pod biurkiem ktoś spał, na biurku ktoś spał, więc on się zamykał w takiej toalecie i tam pisał i nawet kiedyś się zatrzasnął i dłuższy czas, gdzie wiedzieli, gdzie się podział gospodarz, a gospodarz się zatrzasnął w tym kibelku z maszyną do pisania.
Natura też, wspomnieliśmy o tym panteizmie, ale też pisze pan dużo o naturze, o zwierzętach, bo ta natura bardzo też ważną rolę odgrywa i w jego twórczości i w jego życiu właściwie?
No zasadniczo, no on po prostu jest częścią tej natury, ale on już zapisuje coś takiego, taki podział, takie nasze oddzielenie od świata natury. To znaczy, że on niesłychanie psy lubił, ale że te psy, nie możemy się z nimi porozumieć. Znaczy, i one też nie mają, ale w jakimś sensie i my, i one są, no jesteśmy jakoś wykluczeni z tego świata natury. Właśnie, że jak pisze o tym psie tropku, który patrzył i nie rozumiał, bo był tylko zwierzątkiem. A my też tak samo patrzymy w gwiazdy i też nie rozumiemy. Więc tak, no i rzeczywiście to nie jest natura jakaś łagodna, czy taka życzliwa. To jest okrutna natura. To jest taka, jaka ona jest. Tutaj nie miał złudzeń, a jednocześnie był jej częścią, więc...
Pisze pan też, że ciągle odkrywa pan Iwaszkiewicza na nowo, że mimo, że pisał pan przecież o nim wiele razy, wielokrotnie, to wciąż jakby przerabia pan na nowo i ciągle coś nowego dla siebie też pan odkrywa.
Wie pani, to jest ogromna ilość tekstów i tekstów stricte literackich i ta korespondencja, która teraz się ukazuje. I oczywiście ja na przykład czytałem tę korespondencję w rękopisach i te dzienniki w rękopisach, ale czym innym jest przeczytanie tego teraz w druku, kiedy nagle to się po prostu wyraźniej widzi i ojej, ja tego nie zauważyłem. Ja tego nie... Na przykład to jedno zdanie, które mi w zasadzie wyjaśniło ogromną ilość pytań. To znaczy... Bo zawsze było pytanie takie o oczywiście Iwaszkiewicz gej i małżeństwo i jak ta pani Anna to znosiła i czy ona ten krzyż niosła, czy to takie jakieś właśnie chrześcijańskie jakieś poświęcenie, czy co. No, tymczasem jest taki jeden list, w którym ona pisze, że w zasadzie, no jest to jakaś perwersja, no, bym powiedział, ale że jej... Ona się w tym znajduje. Znaczy, dobrze, że kochasz też mężczyznę. To nie jest tak dokładnie powiedziane, ale... I to nagle okazuje się, że to jest... No ja bym powiedział, jakieś przyzwolenie. No to jest zgoda na to. I to dosyć we wczesnych latach. No ba, no jeżeli tak.
No właśnie, bo pisze pan też, to było poddawane w wątpliwość, ale pan to jakby potwierdza, że Anna Iwaszkiewicz wiedziała zawsze o tym, od początku, wychodząc za mąż za Iwaszkiewicza, wiedziała o jego homoseksualizmie, że to nie było coś, o czym dowiedziała się później, czyli w jakiś sposób musiała się z tym pogodzić, wychodząc za niego za mąż.
No może nie wiedziała, co to znaczy. Znaczy, może wiedziała, że, ale nie wiedziała tak dokładnie, na czym to polega, bo jednak panienka z dobrego domu, to bym powiedział, że w szczegóły to nie była wtajemniczana.
Taka religijna też bardzo.
No bardzo religijna, bardzo z tym, tak. Więc tak, no to no i a później...
No mogła się też łudzić, powiedzmy, że po wyszucie, tym, jak zawrął małżeństwo, to jednak już on porzuci te swoje miłości, prawda? Homoseksualne, czy tych partnerów.
Tak, że ustatkuje się trochę. Mhm. No, tymczasem nie, no tymczasem on buzowało do końca życia, no. W starym piecu diabeł pali, no. O, rzeczywiście. No i po drodze jest... Ja tam robię takie przybliżenia na dwa związki, takie.
Właśnie.
Związek z Rytardem, to jest wczesny
tak,
bardzo.
Taki mniej znany.
Mniej znany, a dosyć długo, mhm. długo on trwał.
Właśnie, to jest bardzo ciekawe.
Tak, no. To jest też związek, bo to one się różnią, bo to jest związek dwóch twórców.
Dwóch poetów.
Dwóch poetów. no, który jest niesłychanie dramatyczny, łącznie z jakimś, nie wiem, biciem się i jakimś awanturnictwem strasznym. Bo...
No to też wstrząsające, jak pan napisał, że też bił swoją żonę drugą, tak. Rytard.
Tak, tak, no jakiś taki...
Jakiś taki był agresywny.
Tak, no ale tymczasem ten związek trwał dosyć długo i Iwaszkiewicza z Rytardem. No i czyli to jest związek poetów, a potem Błeszyński, no nie był jakimś ani poetą, ani intelektualistą, ani no był najlepszym tancerzem w Brwinowie, no to, na zabawach był najlepszym, najlepiej do tańca, ale nie, był po prostu pięknym mężczyzną, no. Także, no i to był ten związek, który taki niesłychanie dramatyczny, bo też kończy się śmiercią Błeszyńskiego na gruźlicę. Znaczy Błeszyński w zasadzie umiera tak, jakby był bohaterem opowiadania Iwaszkiewicza, więc to...
Też ciekawe, bo z jednej strony Rytard, z którym mógł prowadzić takie dyskusje o sztuce, o literaturze, o poezji, o duchowości, a właśnie Błeszyński, czy kierowca, czy inni kochankowie, którzy zupełnie, między którymi powiedzmy nie było tego porozumienia na płaszczyźnie intelektualnej. To jest ciekawe, że to też Iwaszkiewiczowi jakoś nie przeszkadzało, ale też w pewnym momencie pisze pan, że nie wiem, od cielesności do duchowości droga prowadzi, tak Iwaszkiewicz powiedzmy mógł, czy wyrażał to.
No tak, to tak, znaczy on może tego tak nie formułował,
ale ja to tak podejrzewam.
Też ta cielesność dla niego była ważna, czasami zasadnicza, ale ważna też dlatego, że on szukał akceptacji swojego ciała na przykład. I tam się żali potem gdzieś tego, nikt nigdy nie kochał mnie, nikt nie kochał mojego ciała, nikt mnie dlaczego nikt mnie nie przytuli. Widać jakieś takie, no chyba dosyć, nie wiem, przystojny mężczyzna.
No właśnie, piękny przecież. Wysoki, postawny.
A jednak coś, co jednak jakiś problem był. Także to było takie kompulsywne też takie właśnie poszukiwanie takiej akceptacji.
Jak pan myśli, skąd to się brało? Miał dobrą relację z matką, bliską, też pan o tym pisze.
Tak, nie mam pojęcia. Pani, to nie wiemy. Nie wiemy takich rzeczy. Może on też nie wiedział. Może tak. Ja myślę, że w wielu sprawach on działał intuicyjnie. Także to on też by nie potrafił tego wyjaśnić, tego opowiedzieć.
Wspomniał pan, że pracował pan też i pracuje pan wciąż na rękopisach, które są w archiwum w Stawisku. Też odnajduje pan utwory, które nie były publikowane, czy nie były publikowane w takiej formie, w jakiej są one w rękopisach. To też jest bardzo ciekawe, że...
Tak, to znaczy teraz mniej, ale były... To jest ciekawe, bo to w ogóle rękopisy Iwaszkiewicza są bardzo ciekawe, bo one najczęściej są bez poprawek. To znaczy, to tak jak to wyjaśniała Marysia, jego córka, że on chodził i tak mielił w głowie to opowiadanie. Widział je od początku do końca. W zasadzie. No niektóre powstawały, oczywiście większe, powstawały jakby powiedzieć w odcinkach, ale tak, a potem siadał i zapisywał i w zasadzie bez poprawek.
Niesamowite.
Czasami niektóre teksty są, no z wierszami też tak samo. I to nie jest tak, że on na przykład, tak jak niektórzy piszą, właśnie zapisują jakieś jedno zdanie, jakąś jedną zwrotkę, jakąś... On nie robił takich notatek, tylko i przychodził ten wiersz.
Pan bardzo często odwołuje się do poezji. To też myślę, że jest taki trop, żebyśmy do tej poezji wrócili.
No tak, no to jest znakomita poezja. Nie jednolita, bardzo się zmieniał. Poetyk jest co najmniej kilka. Jego inny jest na początku, inny jest powiedzmy w okresie w latach 30., kiedy tak klasycyzuje, bo potem jeszcze inaczej, jest jeszcze inaczej. Potem w zasadzie pisze taką strofą różewiczowską, oczywiście nie naśladując przecież Różewicza, to nie o to chodzi, tylko tyle, że to się tak mówi, że Różewicz wprowadził taki rodzaj strofy w wierszu wolnym. No ale tak, w tej poezji jest, dla mnie jest najwięcej. Ale też nie tylko czasami w jakichś, nie wiem, w jakiejś jego publicystyce. Ostatnio znalazłem, bo Robert Papieski napisał taką świetną analizę Tataraku. Właściwie najlepszą, wyciągnął z tego Tataraku mnóstwo. Tam występuje człowiek w czerwonej koszuli. Ja znalazłem początek tego. Człowiek w czerwonej koszuli występuje w takiej powieści Iwaszkiewicza, bo on napisał taką popularną powieść, jakby adaptację Jeźdźca bez głowy. Amerykańskiej popularnej powieści takiej kowbojskiej. I on to zrobił i tam występuje człowiek w czerwonej koszuli. Już tam. Czyli to są te znaleziska takie, które takie nagle nitki, które się wiążą z zupełnie odległych stron tej twórczości.
Pan pisze też o Pannach z Wilka, dedykując ten rozdział Krysi Zachwatowicz. Świetna rola.
Tak, i ona to była taka rola iwaszkiewiczowska w ogóle.
Wspaniała.
Tak. I też bardzo mi się podobało to, co jak ona opowiadała o tym, jak Wajda kręcił, że był taki po człowieku z marmuru, był taki rozpalony, taki pełen energii, a ona mówiła mu, nie śpiesz się, znaczy przy tych Pannach z Wilka, że nie należy się śpieszyć.
No i poza tym, miała rację.
Tak, no i też kapitalne jest to, że on tam umieścił Iwaszkiewicza.
Tak, pojawia się. Piękne ilustracje w książce znajdziemy, jakieś niesamowite zupełnie te fotografie. Nie wiem, czy one były publikowane, ja zobaczyłam je po raz pierwszy.
Niektóre były, ale też są niektóre, na których mi bardzo zależało. Tam jest takie podwórko, gimnazjum, takie w zasadzie bardzo mało czytelne to zdjęcie, ale właśnie przez to ciekawe, takie impresjonistyczne.
Zdecydowanie. Wszystkiego nie zdążymy teraz opowiedzieć. Zostawiamy Państwu przyjemność lektury. Piotr Micner, Mój Iwaszkiewicz. Przepięknie wydana książka ukazała się nakładem wydawnictwa Próby, a autor był dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy na pięknym podwórku przy ulicy Świętego Filipa. Bardzo Panu dziękuję.
Dziękuję bardzo i czytajmy Iwaszkiewicza.
Dobre książki. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.